Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Duszpasterskie zadania kapłana, sprawowanie sakramentów. Kontynuując nasze rozważania o duszpasterskich zadaniach kapłana, przywołajmy słowa cytowanej poprzednio instrukcji Kongregacji do spraw duchowieństwa pod tytułem Kapłan, głosiciel słowa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Czytamy tam, że nie miałoby sensu przepowiadanie, które by ciągle nie formowało wiernych i nie wiodło do praktyki sakramentu. Pozbawione też byłoby sensu uczestnictwo w sakramentach, oderwane od pełnej akceptacji wiary i zasad moralnych lub niewypływające ze szczerego nawrócenia. Z tego wynika, że jakość życia sakramentalnego wiernych w znacznym stopniu zależy od poziomu przepowiadania. Tę zależność dobrze widać na przykładzie adwentowych czy wielkopostnych rekolekcji parafialnych. Miarą ich owocności są nie tyle różne atrakcje, powiedzmy, w rodzaju filmów, spektakli, koncertów czy temu podobnych, czy też wyszukanej formy albo treści nauk rekolekcyjnych, ani nawet miarą skuteczności tych rekolekcji nie jest duża frekwencja wiernych podczas rekolekcji, ale to, czy i jak oni się spowiadają, a także jak długo po rekolekcjach trwają w łasce uświęcającej i przystępują do Komunii Świętej. Przywołana wyżej instrukcja stwierdza, że sakramenty będące uprzywilejowanymi momentami udzielania człowiekowi Bożego życia zajmują główne miejsce w posłudze kapłanów. Sprawowanie sakramentów, a szczególnie Eucharystii, jest bowiem główną racją ich egzystencji. Kapłan katolicki jest przede wszystkim po to, aby sprawował mszę świętą, spowiadał, chrzcił, namaszczał chorych i błogosławił małżeństwa. To są najczęściej sprawowane przez niego sakramenty. Gdyby tego nie czynił, przekreślałby swoją tożsamość. Ogromne znaczenie ma także to, w jaki sposób, z jaką dyspozycją wewnętrzną to czyni, gdyż to jest miara jego duchowości. Instrukcja zaznacza, że potrzeba świadectwa ze strony prezbitera w całym jego życiu, a zwłaszcza w sposobie przyjmowania i sprawowania sakramentów. To, jak on sam je przeżywa, sprawując, będzie miało znaczenie dla budowania wiary wiernych. Rzecz jasna, że nie ma tu miejsca na bezduszny i bezrefleksyjny funkcjonalizm czy rutynę. My, kapłani, często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo zniechęca wiernych, a nawet gorszy ich, nasz pośpiech, na przykład podczas sprawowania mszy świętej, niedbałość o poprawność słów i gestów podczas udzielania chrztu czy namaszczenia chorego. Podobnie bywa przy sprawowaniu sakramentu pokuty, kiedy spowiednik ogranicza się do jakiegoś rutynowego pouczenia i nałożenia zawsze dla wszystkich tej samej pokuty. Czy wierni, spotykając się z tego rodzaju byle jakością szafarzy, nie odniosą wrażenia, że wprawdzie szafarze ci są praktykujący, ale chyba już niewierzący? Sobór Watykański II przypomniał odwieczną prawdę Kościoła katolickiego, że Eucharystia przedstawia się jako źródło i szczyt całej ewangelizacji. Nawiązując do tych słów, instrukcja stwierdza natomiast, że odrodzenie życia chrześcijańskiego w każdym kościele partykularnym i w każdej wspólnocie parafialnej w dużej mierze zależy od odkrycia wielkiego daru Eucharystii, od ducha wiary i adoracji. To oznacza, że troska o gorliwe sprawowanie mszy świętej, przypominanie wiernym o niedzielnym i świątecznym obowiązku uczestniczenia w niej, zachęcanie do częstej komunii świętej, jak również do adoracji Najświętszego Sakramentu, to priorytetowe zadania duszpasterskie każdego księdza. To jest również, jak wspomniałem wyżej, nieodłączny element ewangelizacji, do której wszyscy jesteśmy wezwani. Nowa ewangelizacja, czytamy dalej w instrukcji, domaga się podejmowania w szerszym zakresie duszpasterskich praktyk wyrażających wiarę w rzeczywistą obecność Chrystusa Pana pod postaciami eucharystycznymi. Dlatego zadaniem prezbitera jest rozwijanie kultu obecności eucharystycznej także poza mszą świętą i troska o to, aby powierzony mu Kościół był domem modlitwy chrześcijańskiej. Z tym wiąże się rozwijanie u wiernych wewnętrznego oddania się Chrystusowi, który z miłością oczekuje na nich w tabernakulum. Prostą i skuteczną formą katechezy o Eucharystii jest troska o materialne wyposażenie wnętrza Kościoła, szczególnie o ołtarz i tabernakulum, o czystość i porządek, godny wygląd liturgicznych szat i naczyń, staranne przygotowanie obrzędów, poprawne przyklękanie przed tabernakulum i temu podobne. Dla rozwijania pobożności eucharystycznej ważnym zadaniem duszpasterza jest stworzenie warunków sprzyjających adoracji Najświętszego Sakramentu, która należy do wielowiekowej tradycji Kościoła. Chodzi więc o wyodrębnienie kaplicy czy innego miejsca, gdzie będzie zapewniona cisza ułatwiająca pełną miłości rozmowę z Panem. Instrukcja stwierdza, że kaplica lub inne miejsce przechowywania i adoracji Najświętszego Sakramentu jest naprawdę sercem naszych kościołów. Miejsce to powinno więc być dobrze widoczne i dostępne dla wiernych przez znaczną część każdego dnia, a także przyozdobione z prawdziwym smakiem i miłością. Wszystkie sakramenty są jednakowo ważne i wymagają właściwego ich sprawowania. Jednak drugim obok Eucharystii najczęściej sprawowanym sakramentem jest pojednanie i pokuta. Temu zadaniu duszpasterskiemu kapłana Kościół poświęca dużo miejsca w różnych dokumentach w ostatnich dziesięcioleciach. Na przykład cytowana instrukcja z mocą podkreśla, że bezwarunkowym wymogiem nowej ewangelizacji jest przybliżenie wiernych do sakramentu pokuty, który toruje drogę każdemu, nawet wówczas, gdy ciążą na nim wielkie winy. Doceniając znaczenie tego sakramentu dla nawrócenia i życia duchowego, kapłan ma wzywać ludzi do praktykowania bez najmniejszej obawy, wracając przy tym do wypróbowanej i długowiecznej tradycji. Żadna psychoterapia, czy nawet kierownictwo duchowe, nie zastąpi działania sakramentalnej łaski. Natomiast ceniona w tradycji Kościoła praktyka wspomnianego kierownictwa duchowego powinna dopełniać sakrament pokuty i do niego prowadzić, ale nigdy go nie może zastępować. Czym innym bowiem jest rozmowa z kierownikiem duchowym, a czym innym spowiedź? Z tej racji nierzadko jest tak, że osoba prowadząca pogłębione życie duchowe korzysta z posługi kierownictwa duchowego u innej osoby, aniżeli stały spowiednik. Kierownictwo duchowe, które jest jednym z ważnych zadań duszpasterskich kapłana, nie ma sensu, jeśli nie prowadziłoby do pogłębionego życia eucharystycznego i w miarę częstego, a przy tym regularnego praktykowania spowiedzi. Liczne wskazania duszpasterskie, na przykład uchwały synodów diecezjalnych, bardzo często zgłaszają postulat, aby zwłaszcza w większych miejscowościach i w miastach kościoły były otwarte dla kultu Bożego, aby wierni mogli bez przeszkód trwać na adoracji Najświętszego Sakramentu, jak również skorzystać z sakramentu pokuty. Tam, gdzie jest adoracja, tam powinien być dyżur kapłana w konfesjonale, przynajmniej w określonych godzinach podanych do wiadomości wiernych. Konfesjonał powinien być usytuowany w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Przywoływana wielokrotnie instrukcja kongregacji do spraw duchowieństwa w kontekście obowiązku kapłana, jakim jest sprawowanie sakramentów, docenia wkład starszych księży. Trzeba też z szacunkiem podkreślić codzienną posługę w konfesjonale, czytamy, jaką w podziwu godny sposób pełni wielu kapłanów starszych, którzy są prawdziwymi mistrzami duchowymi różnych wspólnot chrześcijańskich. Nie bez znaczenia dla owocności sakramentalnej posługi kapłanów jest to, że oni sami z niej korzystają. Święty Jan Paweł II w adhortacji Reconciliatio et Penitentia w mocnych słowach pisał, że całe życie kapłańskie nieubłaganie doznaje uszczerbku, jeśli brak w nim, wskutek niedbalstwa czy z innych przyczyn, regularnego, przenikniętego autentyczną wiarą i pobożnością, zwrócenia się do sakramentu pokuty. Gdyby jakiś ksiądz nie spowiadał się lub spowiadał się źle, bardzo szybko odbiłoby się to na samym jego kapłaństwie i sprawowaniu kapłaństwa, co dostrzegłaby również wspólnota, której jest pasterzem. Do zadań kapłana należy też troska o roztropne animowanie różnych praktyk pobożności ludowej. W naszych kościołach są to najczęściej nabożeństwa majowe, podczas których śpiewa się litanię loretańską, w czerwcu nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w październiku różaniec. Oprócz tego w wielu parafiach są inne nabożeństwa, jak chociażby środowa nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, nabożeństwa wypominkowe za zmarłych, pierwszych pięć sobót miesiąca i temu podobne. Cenną praktyką, która szczęśliwie staje się coraz częstszą w naszych parafiach, jest regularne sprawowanie liturgii godzin z udziałem wiernych, a więc odmawianie juczni i nieszporów. Ten rodzaj modlitwy należy do ścisłej liturgii, jak wskazuje na to nazwa, i jako oficjalna modlitwa Kościoła stanowi potężny środek uświęcania wiernych. Trudno więc wyobrazić sobie, aby i w te zadania duszpasterskie nie angażował się ksiądz katolicki, który w imię Chrystusa pełni posługę uświęcania ludu Bożego.